Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Największy szpital covidowy w Wielkopolsce wrócił do swojej normalnej działalności sprzed pandemii. Dziś w naszym programie odwiedzimy szpital imienia Strusia w Poznaniu.
Jestem zadowolona, bo wrócił do łaski i zobaczymy, co będzie dalej.
Zajrzymy do laboratoriów naukowców, gdzie koronawirus nadal jest tematem numer jeden.
Temat koronawirusa SARS-CoV-2 sądzę, że zniknie w momencie, gdy osiągniemy odporność populacyjną, czyli to legendarne 70-80%.
Powiemy, jak trudna jest opieka nad dziećmi, które urodziły się przedwcześnie.
Staramy się iść w stronę też włączania rodziców w opiekę nad noworodkiem w oddziale.
I będziemy rozmawiać z uczestnikami ogólnopolskiej spartakiady Amazonek, która w ostatnich dniach odbyła się w Poznaniu.
Jest to tak troszeczkę rywalizacja, ale niekoniecznie, bo my wszystkie żeśmy na starcie wygrały.
Magda Konieczna, zapraszam. Za chwilę więcej szczegółów.
Koronawirus. Raport.
1 lipca poznański szpital imienia Strusia wrócił do swojej normalnej działalności. Czekali na to mieszkańcy okolicznych osiedli, którzy mieli tam zaplanowane operacje. Szpital od początku pandemii zajmował się tylko chorymi na COVID. Taką rolę pełnił też jego SOR. Teraz szpital przyjmuje na wszystkie oddziały pacjentów niecovidowych.
Bardzo dobrze.
Pan gdzieś tu mieszka w okolicy?
Nie, ja mieszkam na Grunwaldzie, ale tu się leczę właśnie, się cieszę z tego, że wrócił właśnie do tego, bo tak człowiek to się tak pałętał po różnych i wszędzie odpychali, naprawdę. Ja akurat miałem kłopot trochę ze zdrowiem i przeżyłem to, więc nie chciałbym więcej razy tego przeżywać, bo naprawdę jest. Aż w szpitalu znalazłem się w Śremie, bo w Poznaniu nie było możliwości. Na pewno większość poznaniaków się cieszy, że on wrócił do normy.
Rezonans, miałam termin i 2 tygodnie za szybko wybuchła epidemia i cały czas czekam.
Jestem zadowolona, bo wrócił do łaski i zobaczymy, co będzie dalej.
To opinie pacjentów, którzy zaraz po otwarciu szpitala korzystali z opieki medycznej.
Mamy 17 oddziałów.
Rzecznik szpitala Stanisław Rusek.
Z których każdy jest oddziałem stricte specjalistycznym i do tej pory w ramach COVID-u leczyliśmy tylko i wyłącznie pacjentów z COVID-19. Czyli w zasadzie była jedna specjalizacja, był szpitalem jednoprofilowym, zakaźnym de facto. I teraz wracamy do tej naszej działalności wielospecjalistycznej. Takim punktem zawsze kardynalnym jest szpitalny oddział ratunkowy, bo to jest w pewnym sensie wizytówka szpitala i tutaj trafiają przypadki często w najpoważniejszym stanie.
Szpitalny oddział ratunkowy także wrócił do normalnej działalności. Już w pierwszych godzinach po ponownym uruchomieniu przyjął 5 chorych.
Były to 4 lżejsze przypadki, 1 pacjentka w stanie cięższym. Na razie działamy spokojnie, jesteśmy przygotowani, nie ma żadnych jakichś negatywnych skutków, które mogłyby ewentualnie wystąpić przy ponownym rozruchu. Mamy na pewno też trochę szczęścia i spokojnie wchodzimy w ten nowy etap. Szpitalny oddział ratunkowy funkcjonuje normalnie. Normalnie funkcjonują też inne oddziały, które sukcesywnie zapełniają się.
W pierwszej dobie działalności po ponownym otwarciu szpital miał 10% obłożenie łóżek szpitalnych.
Planowe przyjęcia ruszyły. Częściowo pacjenci byli już wcześniej powiadomieni, nie tak, żeby szpital był pierwszego dnia pusty i czekał na pacjentów.
Pierwszego dnia lekarze zoperowali 10 pacjentów z zaćmą. Do pracy wróciły także poradnie.
Jest jedna poradnia, jest to jedna jedyna poradnia, która funkcjonowała również w czasie COVID-u. Jest to poradnia chorób zakaźnych i ona funkcjonowała nieprzerwanie. To była jedyna poradnia, która funkcjonowała nieprzerwanie. Funkcjonowały również w ostatnim czasie od października, listopada i ostatnia z nich od czerwca obecnego roku funkcjonowały 4 poradnie. To jest poradnia okulistyczna, dermatologiczna, kardiologiczna i reumatologiczna.
1 lipca ponownie otwarte zostały poradnie laryngologiczna, urazowo-ortopedyczna, diabetologiczna, choroby wewnętrznych i neurologiczna.
Poradnia kardiochirurgiczna planuje wznowić działanie nieco później, w okresie października. Wtedy przewidujemy pierwszych pacjentów, którzy obecnie będą zoperowani, żeby mogli konsekwentnie uzyskać leczenie w ramach tego samego szpitala.
W szpitalu nie ma już śluz, które podczas pandemii dzieliły strefy tak zwane czyste od tych, gdzie leżeli chorzy.
Proces tej likwidacji to jest około 1 000 000 zł. I mieliśmy już na ten proces około 3 tygodni. Tym razem był okres, który musiał wystarczyć i wystarczył. Jest to działanie, które zostało już zrealizowane, zostało pomyślnie zrealizowane. Natomiast powiem, że jesteśmy przygotowani na ewentualną 4. falę COVID-u, gdyby, nie daj Boże, do tego doszło, to wszystkie te ścianki działowe, wszystkie te elementy konstrukcyjne, które zostały zdemontowane, zostały składowane, oznaczone, ponumerowane, ofoliowane i czekają, oby nigdy nie były użyte, ale czekają w magazynach na ewentualne ponowne wykorzystanie.
Liwia Polcen-Nowak, dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim. COVID wnika już w nasze życie codzienne i w tej chwili każdy szpital, który realizuje zakres, ma obowiązek przyjmowania pacjentów również z COVID-em i to już będzie bez decyzji wojewody.
O ilu miejscach w regionie na ten moment możemy mówić?
Na chwilę obecną mamy 550 miejsc jakby na 2 poziomach, które pozostały. Czyli na 1. poziomie i na 2. poziomie w każdym szpitalu zostały przygotowane łóżka buforowe, od których zacznie się obserwacja pacjenta pod kątem ewentualnego COVID-u, a następnie w zależności od potrzeb będzie kontynuowana jego hospitalizacja.
Rozumiem, że cały region jest zabezpieczony, to nie tylko Poznań, ale tak jak...
Cały region, oczywiście mówimy tutaj o Wielkopolsce.
Jeśli chodzi o Poznań...
W tej chwili najwięcej łóżek dla pacjentów 2. poziomu jest w szpitalu MSWiA, który jest szpitalem resortowym, także nadal ma bardzo ważną rolę i tutaj stawiamy na ten szpital pod kątem zabezpieczenia 2. poziomu. Tu jest 111 i oni są oczywiście wspierani cały czas szpitalem tymczasowym. Celowo nie zamykamy tego szpitala, nie przechodzi on w stan pasywny. Jesteśmy cały czas po prostu przygotowani, budujemy tą minimalną infrastrukturę, obserwując cały czas sytuację, która się pojawia.
Więc powtórzmy, cały region jest zabezpieczony w łóżka covidowe. Jest też gotowy scenariusz, gdyby doszło do wybuchu 4. fali.
Magazyn na zdrowie.
Na razie pandemia koronawirusa odpuściła, ale to nie znaczy, że naukowcy przestali zajmować się tym wirusem i jego odmianami. Praca w laboratoriach cały czas wre, między innymi w poszukiwaniu leku, który pozwoliłby zniszczyć wirusa w organizmie zakażonej osoby, a nie tylko leczyć objawy towarzyszące chorobie COVID-19. W Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona właśnie koronawirusowi z udziałem ekspertów z całego świata. Ze względu na pandemię specjaliści z zagranicy łączyli się online.
Magazyn na zdrowie.
Pojawienie się koronawirusa wywróciło do góry nogami pracę naukowców w laboratoriach.
Po części tak, dlatego że ja głównie zajmowałem się wirusem grypy.
Mówi dr Paweł Zmora z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
W tej chwili wirus grypy poszedł trochę na drugi plan. Zajmujemy się głównie koronawirusem. Nie odstajemy od tego, co się dzieje w innych krajach, w krajach Europy Zachodniej. I staramy się pokazać, że Polska też potrafi, Poznań też potrafi. I że my też rzeczywiście dołożymy tą cegiełkę do opracowania nowej strategii antywirusowej, tak jak dołożyliśmy do tej pory, do tego, żeby pandemia się w końcu skończyła i żebyśmy wrócili do normalności.
Poznańscy naukowcy dużo zrobili, by zahamować pandemię koronawirusa.
Zaczęło się od takiego gwałtownego, powiedzmy, ruchu i chęci pomocy.
Mówi dr Elżbieta Lenartowicz.
Dla wszystkich chorych na koronawirusa.
Kiedy ponad rok temu znaleźliśmy się w trudnej sytuacji epidemicznej,
dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej, pan profesor Marek Figlerowicz.
Nasz sanepid był zapchany, miał kłopoty z wykonywaniem swoich badań. Wówczas koledzy moi z Instytutu zdecydowali się pomóc sanepidowi. Robiliśmy to całkowicie na zasadach wolontariatu.
Naukowcy z Poznańskiego Instytutu opracowali pierwszy polski test wykrywający koronawirusa, który nadal jest najczulszym dostępnym na rynku.
Teraz tak patrząc z perspektywy roku, który minął, to widzę, że był to taki bardzo szalony rok, w którym się bardzo dużo wydarzyło, dużo się zmieniło.
Doktor Luiza Handczuch.
Ale myślę, że dużo też pozytywnych rzeczy. Oczywiście, że pandemia nie jest niczym dobrym i wszyscy tęsknimy już za normalnością. Natomiast te okoliczności trudne, które się pojawiły, postawiły nas też w trudnej sytuacji. Musieliśmy się w niej odnaleźć.
I tymi dobrymi doświadczeniami z pandemii poznańscy naukowcy dzielili się podczas konferencji. Obok przedstawicieli poznańskiej nauki w sympozjum online wzięło udział 3 naukowców światowej klasy. Wśród nich profesor Stefan Pülmen z Niemiec.
Odkrył receptor dla wirusa SARS-CoV-2. To białko, do którego wirus się przyłącza, które jest rozpoznawane. Bez tego wirus nie jest w stanie wniknąć do naszych komórek, czyli nie jest w stanie się namnażać. On również poszukuje nowych leków.
Profesor zajmuje się teraz badaniami nad przeciwciałami, które produkujemy po zaszczepieniu się przeciwko COVID. Podobnymi badaniami zajmuje się również profesor Luis Martinez Sobrido ze Stanów Zjednoczonych.
Trochę inna metodyka, trochę inny kierunek.
Amerykanie dopuścili do stosowania lek naśladujący naturalne przeciwciała wytwarzane przez organizm w celu zwalczenia infekcji, ale nie może być on stosowany u osób w ciężkim stanie.
Niestety, żeby znaleźć dobry lek, który rzeczywiście będzie skuteczny i będzie bezpieczny, bo to warto cały czas podkreślać, wymaga czasu. W tej chwili jedynym sensownym rozwiązaniem w walce z pandemią są szczepionki, które są sprawdzone.
Wszystko wskazuje na to, że temat koronawirusa jeszcze przez długi czas będzie pochłaniał naukowców.
Temat koronawirusa SARS-CoV-2 sądzę, że zniknie w momencie, gdy osiągniemy odporność populacyjną, czyli to legendarne 70-80%. Przy czym to nie jest tylko 70-80% w Polsce, w Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych, ale jest to odporność populacyjna dla całego świata. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że pandemia nie jest ograniczona lokalnie. To nie jest tylko problem Unii Europejskiej czy problem Europy, ale również problem Afryki i problem Azji. Na tych kontynentach niestety stopień zaszczepienia jest rzeczywiście dramatyczny. Mówimy o zaszczepieniu rzędu 1% w krajach afrykańskich do kilku procent w krajach azjatyckich. W związku z tym, że pandemia dotyczy wszystkich krajów, musimy zaszczepić ogólnoświatową populację i dopiero wtedy tak naprawdę wirus SARS-CoV-2 będzie mógł odejść w zapomnienie. Dopóki tego nie zrobimy, obawiam się, że cały czas będziemy słyszeli o nowych wariantach genetycznych, a w pewnym momencie również o nowym szczepie wirusa SARS-CoV-2, który będzie miał inne właściwości, czyli zupełnie inaczej będzie się namnażać, zupełnie inaczej będzie reagować z naszym organizmem. Możliwe, że również będzie inaczej odpowiadać nasz organizm po zaszczepieniu na tego wirusa.
Czyli jeszcze lata.
Mam nadzieję, że nie, że to zaszczepienie rzeczywiście będzie możliwe w przeciągu roku, dwóch, ale to tak naprawdę przede wszystkim od nas zależy. Dlatego ja mogę tylko apelować do wszystkich tak naprawdę, żebyśmy zaszczepili się w jak największym stopniu, dlatego że jeżeli my jako kraje rozwinięte, jako kraje bogate zaszczepimy się w dużym stopniu, to tak naprawdę będziemy mogli wspomóc słabszych i biedniejszych w tym, aby wyeliminować tak naprawdę wirusa SARS-CoV-2 z całej populacji.
Magazyn na zdrowie.
Teraz powiemy o wyzwaniach, przed którymi stają rodzice dzieci, które przyszły na świat przed terminem. Niektóre ważą niespełna pół kilograma i przez kilka miesięcy po urodzeniu muszą jeszcze zostać w szpitalu, by nabrać masy. Rodzice już na oddziale mogą się włączyć w opiekę nad dzieckiem i nie chodzi tu tylko o mamy, ale także o ojców, bo podczas codziennego kangurowania, czyli przytulania noworodka do piersi, tworzy się więź między dzieckiem a rodzicem. Dodatkowo stymuluje to rozwój noworodka.
Czas na porady.
Po narodzinach wcześniaka pytań jest cała masa.
Jak rodzice mają pielęgnować dziecko w domu? Co robić w domu?
Mówi oddziałowa w oddziale neonatologii Kliniki Przypolnej w Poznaniu Elżbieta Czapla.
Manewry w zakresie uchwycenia, przy pielęgnacji, przy kąpieli. Tą wiedzę tutaj panie w oddziale przekazują oczywiście na bieżąco.
Jest kilo 150, aktualnie już ma kilo 700. Jest to dla mnie nowa sytuacja, z którą jeszcze nie miałem okazji się zmierzyć, więc tak naprawdę wszystko będzie dla mnie czymś nowym.
Czy dziewczynka?
33 chłopiec.
Tomasz Czapa, jestem zastępcą koordynatora medycznego w Klinice Neonatologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pamiętamy o roli ojców i chcemy wspierać ich w tej trudnej sytuacji, jaką jest ten czas, kiedy dziecko już od pierwszych dni życia musi być pacjentem oddziału noworodkowego. Wspieramy matki, ale chcemy też pokazać, że o ojcach nie zapominamy.
Co jest największy ten strach, żeby taką kruszynkę złapać?
Ja myślę, że tych lęków jest wiele. Przyczyny w ogóle hospitalizacji w naszym oddziale noworodków są różne, ale pamiętajmy, że gro tych naszych pacjentów to są dzieci urodzone przedwcześnie. Osoby, które nie są blisko tematu, mają tendencję do takiego wybiórczego patrzenia na ten problem, że jest to problem dziecka, które się urodziło przedwcześnie. A pamiętajmy o tym, że to jest problem całej rodziny. Kiedy rodzi się dziecko zbyt wcześnie i wymaga hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii i leczenia, no to dotyka to wszystkich członków rodziny. Dotyka to oczywiście najbardziej jego bezpośrednio, ale pośrednio rodziców, również rodzeństwa. Dlatego musimy pamiętać o wszystkich. Oczywiście te kwestie, o których pani mówi, dotyczące samej pielęgnacji, dotykania dziecka, to temu na początku również może towarzyszyć lęk. Idziemy w stronę, to jest trend ogólnooświatowy w krajach rozwiniętych i my staramy się też te elementy uwzględniać, staramy się iść w stronę też włączania rodziców w opiekę nad noworodkiem w oddziale. Czyli nie tylko chodzi tutaj nam o to, żeby ci rodzice wiedzieli, jak zaopiekować się swoim dzieckiem, jak wykonać podstawowe czynności pielęgnacyjne, jak pomagać w stymulacji rozwoju, czy jak postępować w stanach zagrożenia życia, ale również w warunkach jeszcze pobytu na oddziale chcemy, żeby rodzice byli angażowani, w tym ojcowie, żeby mogli być angażowani w opiekę nad dzieckiem, żeby czuli się zaangażowani w tą opiekę jeszcze w trakcie hospitalizacji.
Wśród tej opieki jest kangurowanie.
Tak.
Tatusiowie często
oczywiście
się włączają, chcą?
Myślę, że chcą. Staramy się im to umożliwiać. To podejście do uwzględniania rodziców w opiece nad dzieckiem i w tym promowanie kangurowania to jest element, który bardzo różni się w zależności od tego, o jakim kraju mówimy, o jakim ośrodku mówimy. Natomiast no, mamy wszelkie podstawy do tego, żeby wszędzie tam, gdzie jest to bezpieczne, absolutnie to promować, żeby starać się stymulować budowanie więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem. I to nie tylko w przypadku mamy, która jakby od tych pierwszych już momentów życia jest bliżej z tym dzieckiem, ale również ma to dotyczyć ojców.
Ile maluszków w tej chwili na oddziale leży?
W naszym oddziale mamy tutaj właściwie niemal stale takie submaksymalne obłożenie, co oznacza, że w sumie to jest ponad 60 pacjentów jednoczasowo hospitalizowanych, czasami to sięga nawet tam 70. W oddziale intensywnej terapii, gdzie są te najbardziej chore dzieci, to jest to zazwyczaj 20 do 23, nawet 24 pacjentów jednoczasowo.
Jak one są małe, z połowy ciąży nawet?
To są, no, taką granicą przeżycia współcześnie w neonatologii, to są 23 tygodnie mniej więcej. Żeby dać pogląd, jakie to są małe dzieci, to powiedzmy to będą dzieci, które mogą mieć kilkaset gramów, 500 czasami nawet mniej gramów, czyli proszę sobie wyobrazić, odnieść to do przysłowiowej paczki ryżu, tak, czy soli. To są faktycznie dzieci bardzo niedojrzałe, bardzo małe. Natomiast tutaj warto zwrócić też uwagę, że skala wyzwań i medycznych, jeśli chodzi o tych pacjentów, no jest odwrotnie proporcjonalna do masy. Im bardziej te dzieci są niedojrzałe, tym bardziej zaawansowanych i bardziej intensywnych działań wymagają w oddziale noworodkowym.
I one zostają na oddziale najczęściej? Ile, te najmniejsze?
Oj, to jest też świetne pytanie, bo my jesteśmy kliniką neonatologii, oddziałem noworodkowym, natomiast te najmniejsze dzieci, najbardziej niedojrzałe, opuszczają nasz oddział niekiedy jako kilkumiesięczne niemowlęta. I tym bardziej jest istotne właśnie promowanie roli rodziców i umożliwianie im utrzymywanie kontaktu ze swoimi dziećmi, tak? Bo w przypadku donoszonego noworodka, jeżeli jest wszystko dobrze, jeżeli to dziecko jest z mamą, to taki wypis do domu się może już po 2-3 dniach dokonać. Natomiast w przypadku tych najbardziej niedojrzałych pacjentów, o których rozmawiamy, no może trwać miesiące. Skalę problemu oddaje kwestia, jakbyśmy się tu przespacerowali po oddziale różnych łóżek, które mamy. Zazwyczaj są to inkubatory albo łóżeczka noworodkowe, ale mamy zawsze w zapasie kilka takich łóżek większych, które zazwyczaj można zobaczyć w oddziałach pediatrycznych właśnie ze względu na to, że część tych najbardziej niedojrzałych pacjentów wychodzi od nas już de facto jako kilkumiesięczne niemowlęta.
Na zdrowie.
I na koniec zajrzymy na poznańską Maltę. Tam przez kilka dni trwała Ogólnopolska Olimpiada Amazonek. Przyjechała ponad setka kobiet, które pokonały raka piersi, a teraz stawiają na sport. Ruch jest ważny dla każdego, a po leczeniu onkologicznym staje się niezbędną rehabilitacją.
Jest to tak troszeczkę rywalizacja, ale niekoniecznie, bo my wszystkie żeśmy na starcie wygrały. To, że tu jesteśmy, że się cieszymy spotkaniami.
W Spartakiadzie mniejsze znaczenie miał wynik, liczyła się zabawa na powietrzu.
To jest ogromna radość, że nie tylko o chorobach, a mogą po prostu żyć normalnie.
Co roku organizują ją poznańskie Amazonki. Nie zawsze w Poznaniu.
W tym roku jest 27. Tradycja już jest. Chcą przyjeżdżać, chcą się spotykać, chcą powymieniać trochę doświadczeń. Przede wszystkim no, rehabilitacja jest ważna. A się ruszamy, ćwiczymy.
Ja drugi raz jestem.
Przede wszystkim właśnie, że nie zamykać się w domu, tylko wychodzić do ludzi, garnąć się, bo to nam dodaje sił i energię, jak to my mówimy.
Zabawowe.
Tak. Bardzo fajne to jest. Co roku jest co innego. Ja już nie byłam ze 3 lata, nie? No.
Rozrywka, po prostu nie, że trochę rozerwa, ale taka rywalizacji, taki duch, spotkać z koleżankami.
A skąd pani jest z Poznania?
My jesteśmy z Nekli.
Czyli kawałeczek.
Kawałeczek, no a są koleżanki, które są dużo dalej, ale tak co roku prawie jesteśmy.
A pani co dają takie spotkania?
Po prostu człowiek się wymiana odnośnie choroby, podzielenie się, no i takie psychiczne.
Odprężenie.
Odreagowanie się. Troszkę, tak?
Tak, tak.
Cieszymy się, jak tymi łodziami smoczymy sobie, płyniemy. Cieszymy się, jak dzieci.
Małgorzata Pilarska, poznańskie Amazonki.
130.
Z całej Polski, tak?
Z całej Polski.
Tyle panie z całej Polski przyjechało do Poznania. Na co dzień działają w klubach Amazonek.
Przeszło 200 klubów w całej Polsce.
Tak, jak najbardziej. Chcą przyjeżdżać, chcą się spotykać, chcą powymieniać trochę doświadczeń.
Nie tylko dla pań, bo też są panowie Amazonkami. U nas w poznańskim klubie mamy 3 panów. Jeszcze gdzieś w Polsce też są panowie. My robimy te spartakiady, ale kluby już, inne kluby też zaczęły robić spartakiady. Jeżeli wpuszczą nas na oddziały, to po prostu będziemy chodzić, a tak to pod telefonem w tej chwili. Służymy pomocą po prostu pod telefonem i online, komputerowo.
Lucja Werblińska była na spartakiadzie już 25 raz.
Ponieważ ja jestem wiceprezesem, więc wypada, żeby była tu z dziewczynami i też się cieszyła z ich zwycięstwa, prawda?
Pani przybywa, które chcą się w ten ruch Amazonek?
Tak, tak, oczywiście, co roku przybywają panie.
Rozumiem, że gdyby nie ten ruch Amazonek, paniom, które zachorowały później, byłoby trochę ciężej, tak? Bo zawsze te doświadczenie...
Tak. Tym bardziej, że takim fundamentem każdego klubu to jest sekcja ochotniczek. To są ochotniczki, które są przeszkolone przedtem i chodzą do szpitali ze swoim wsparciem, opowiadają, jak sobie poradziły. Są jakby takim drogowskazem na dalsze życie. I to uważam, że to naprawdę niektóre panie mówią, że to była taka jedyna nadzieja na dalsze życie.
Pandemia sprawiła, że wolontariuszki nie mogą jeszcze wejść na oddziały onkologiczne, dlatego działają online i telefonicznie. Liczą, że lada moment będzie to już możliwe.
Jeżeli będzie można wchodzić właśnie na oddział, no to będą chodziły ochotniczki zaszczepione.
Rak piersi jest głównym nowotworem, który dotyka kobiety w Polsce. Liczba wykrywanych przypadków cały czas rośnie.
Myślę, że to też jest spowodowane tym, że panie bardziej dbają o siebie i zaczynają się kontrolować. Zresztą bardzo dużo się mówi o tym. Myślę, że to jest właśnie dobry kierunek, kiedy my mówimy o tym, żeby się badać.
Przyłączamy się do apelu, by się regularnie badać, bo to może nam uratować zdrowie, a nawet życie. Zapraszam za tydzień, wtedy jeszcze więcej o zdrowiu Wielkopolan. Można nas znaleźć także na stronie Radio Poznan FM w zakładce audycje. Tam też wszystkie odcinki naszego magazynu. Do odsłuchania zachęcam i do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.